No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym, w kolejnych potłuczonych historiach. Kochani, jak zawsze na początek, zapraszam na kilka komentarzy. Dzisiaj kilka nawet takich trochę dłuższych, więc będzie trochę takich małych historii skrótowych, potłuczonych. Najpierw, kochani, wiadomość bardzo ważna, to a propos ostatniej historii, ostatniego podcastu, jeżeli pamiętacie o Judycie. No to posłuchajcie. Odkąd zaczęłam słuchać historii potłuczonych, to czekam z niecierpliwością na niedzielę. I kiedy przyszło mi powiadomienie i zobaczyłam tytuł, pomyślałam, ha, będzie to pewnie historia podobna do mojej. A to słucham i słucham i okazuje się, że to jest moja historia. Na początku się trochę przeraziłam, bo wysyłając ją nie spodziewałam się, no i trochę emocji puściło, jak ojcze ją czytałeś, a ja słuchałam, ale na takim głębokim wdechu. Chciałam odpisać i dopiero dzisiaj zebrałam się, by to zrobić i podziękować. Ojcze Adasiu, przede wszystkim dziękuję za błogosławieństwo, modlitwę i przytulasy. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. I dziękuję też za odczytanie tej mojej, jak ją nazwałam, skomplikowanej historii. To taki skrót tego, co się działo, bo tak sobie mówię, że można by było książkę napisać tego wszystkiego. Dziękuję wszystkim za te komentarze i proszę przede wszystkim o modlitwę za mnie i moje rodzeństwo. Trudny to czas dla mnie, kiedy to wszystko jakoś bardziej dociera, że sama sobie z tym nie poradzę. W tych ostatnich latach to rodzeństwo było dla mnie najważniejsze, by im stworzyć ten pokój, że wracając do domu nie muszą się bać. Ojcze Adasiu, mówiłeś, że powinnam pójść na terapię. Mam nadzieję, że zdobędę się na odwagę i to zrobię. Z Bożą pomocą przecież wszystko jest możliwe. Ale pierwszy krok postawiony. Obym szła dalej pod tą górę i kiedyś stała się mimo wszystko tym oszlifowanym diamentem. Dziękuję, ślę przytulasy i też obiecuję modlitwę za każdego i każdą z Was i za naszego kochanego ojca Adasia. Z Panem Bogiem. Kochana, no w sensie wiem jak masz na imię, ale Judyto. Dziękuję, że napisałaś. Fajnie, że ta historia do Ciebie dotarła i też bardzo się cieszę, że usłyszałaś te różne moje wezwania. Proszę, skorzystaj z nich. Jesteś diamentem, a będziesz oszlifowanym diamentem. Kochani, kolejny komentarz, tym razem od Oli. Ola pisze tak. Ojcze Adamie, dziękuję, że będziesz w tą niedzielę w moich okolicach na rekolekcjach. To tak blisko mnie. To tak a propos, mam rekolekcję od dzisiaj, w sensie kiedy wy tego słuchacie, w Kruźlowej, to jest koło Nowego Sądza, a w ogóle potem za tydzień mam znowu rekolekcję w Nowym Sączu. Jakoś tak to się złożyło, nawet nie wiedziałem jak, że mam tydzień po tygodniu po prostu rekolekcję w odległości 20 km, no ale no cóż, będzie można z tych okolic posłuchać. Dalej komentarz. Jejku, tak się cieszę, jakbym wygrała w Totka. Nie moja parafia, co prawda, ale pojadę i wezmę kogo się da. Oczywiście nie będę mogła być w każdy dzień, bo obowiązki rodzinne nie pozwolą, ale cieszę się na tą niedzielę. Zrobiłeś mi dzień, a miałam dziś ten gorszy. Chwała Panu. Historii jeszcze nie słuchałam, ale mam nadzieję dziś posłuchać, jak uśpię wieczorem moje łobuziaki. Strasznie się cieszę, że będę Cię mogła posłuchać na żywo. Kochani, wszystkich Was z okolic tam Sącza zapraszam albo teraz do Kruźlowej, albo za tydzień do Sącza, jeżeli Wam bliżej. Oczywiście błagam, nie przyjeżdżajcie i tu, ale wybierzcie sobie jakieś jedno miejsce. Magdalena z kolei tak. Cieszę się, że mogę wysłuchać kolejnej historii. Tym razem słucham w drodze do Casablanki. Jeśli mowa o zszustakowieniu, to można śmiało przyznać, że mój kask motocyklowy jest totalnie zszustakowiony. Za nami ponad 2000 km przemierzonych po Maroko, a żeby zabić czas, to lecą historie potłuczone. Już drugi raz od początku odcinków, ponieważ zaczęło brakować nowych. W ogóle to mam wrażenie, jakby ojciec był ze mną i moim mężem za każdym razem na wakacjach. Z racji, że zazwyczaj podróżujemy motocyklem, to zwiedziliśmy w trójkę już trochę świata. Bóg zapłać za wszystkie historie, te stare i te nowe. I tak bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy wciąż piszecie stare, nowe historie, jak i komentarze. Bo to właśnie z nimi jest ta właściwa część podcastu. Bardzo ukochuję i jadę dalej z szóstakiem w kasku. Pa! Madziu, no zazdrocha wielka. Po Maroku na motorze to jest coś. Ja w ogóle ostatnio mam jakieś takie myśli, że bardzo mi się znowu zachciało, żeby do Maroka pojechać. Byłem tam chyba dwa albo trzy razy nawet. Ale bardzo jakoś tak dobrze wspominam i Casablankę, i Marrakesz, i Fez, i w ogóle wiele tam innych rzeczy. Bardzo mi tam się podobało, też pustynię, trochę mieszkałem na pustyni w Maroku, śladami tego, Karola de Foucault. Chętnie bym kiedyś znowu pojechał, więc jakoś mnie tak znowu zainspirowali, że może to jest ten czas, żeby tam się wybrać. Kochani, jeszcze dwa komentarze. Ship Agent. Ja dziś historii potuczonych odsłuchałem w moim ukochanym garażu, szczotkując wiertarą swój krzyż pątniczy. O matko. Może trochę dziwnie zabrzmiało, więc ciut wyjaśnię. Krzyż ten jest ważnym dla mnie elementem pewnego projektu, który razem z moimi trzema bliskimi kumplami chcemy zrealizować w przyszły weekend. Cel projektu jest prosty. Oderwać się od pracy i bieżących spraw i spędzić 3 dni, pielgrzymując do kilku pięknych bożych miejsc. Na mapie zaznaczyliśmy 4 sanktuaria. Góra Świętej Anny, Święty Krzyż, Góra Garbarka i Kodeń. W sumie w 3 dni zrobimy autem prawie 1600 km, gdyż mam zamiar wbić na Górze Garbarce. Oprócz swoich intencji mojej rodziny, zabiorę tam Judytę i wielu z was, drodzy langustowicze. Zabiorę też ciebie, ojcze Adamie, bo przecież i ty, choć wielki, silny chłop jesteś, to wsparcie naszego modlitewnego potrzebujesz. Ściskam bratersko Przemo. Przemo, super pomysł i w ogóle gratuluję. Ja lubię facetów z takimi pomysłami. Właśnie, którzy jednocześnie Boga szukając mają fantazję. Na początku się trochę przeraziłem, sobie pomyślałem, Boże, jak wy to przejdziecie, a to na szczęście autem, na czas na szczęście. Trochę słaba ta pielgrzymka jak autem, na nóżkach by się poszło, ale nie, żartuję. Super chłopaki, że odwiedzicie te miejsca, chociaż pewnie już to zrobiliście, bo to było pisane tydzień temu, więc to chyba teraz właśnie, żeście skończyli. Polecam się i wszystkich langustowiczów w waszej modlitwie. Kochani, jeszcze jeden komentarz na koniec. Hania pisze tak. Dziękuję bardzo za modlitwę i za pozdrowienia dla Marysi. Kiedy tydzień temu pisałam ten komentarz, miałam bardzo zły dzień, taką załamkę. Ale potem po paru dniach, chyba to było w środę, trafiłam na ojca konferencję pod tytułem Dlaczego ciągle przytrafiają mi się nieszczęścia? I ten fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, to mnie bardzo pokrzepiło. Wysłałam to też mojemu mężowi, wysłuchał i powiedział, że słuchając ojca czuję się uspokojony. Co do historii Judyty, aż się człowiekowi serce ściska, ile ta młoda dziewczyna musiała znieść. Jednak mimo to zło jej nie zgniotło i nie dała się. I to daje nadzieję, że pomimo ogromu zła, tacy piękni ludzie jak ona też są na tym świecie. Dokładnie tak. W ogóle tak mi przypomniałaś tę konferencję, dlaczego ciągle przytrafiają mi się nieszczęścia. Tak, rzeczywiście, ona jest na Languście. To była w ogóle ważna konferencja. Jak ktoś tego, kochani, nie słuchał, to zachęcam, żeby sobie zajrzeć. Dlaczego ciągle przytrafiają mi się nieszczęścia? Jest to na Languście, posłuchajcie. Kochani, tyle tego wstępu, dzisiaj dosyć długo było. A teraz zapraszam na czołówkę i potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Pawle, co księdzem na szczęście nie został. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam już we właściwej, jak to było w jednym z komentarzy wcześniej, części naszego podcastu i zapraszam na historię. Kochani, historia dosyć stara, wysłana do mnie 4 lata temu, jak zajrzałem do maila, bo tak jak wam mówiłem, ciągle mieszam, szukam starszych, nowszych, żeby nikt nie myślał, że tam, kiedy dawno wysłaliście, to one gdzieś przepadły. Nie, tak sobie wiecie. Wybieram raz z tego okresu, raz z tamtego. Sprzed 4 lat ciekawy jestem, co u autora dzisiaj, ale to najpierw posłuchajmy tej historii. Szczęść Boże, ojcze Adamie. Szczęść Boże, Pawle. Jakiś czas temu wysłałem ci wiadomość, w której dziękowałem za nauczanie, dzięki któremu podjąłem wówczas ostateczną decyzję o wstąpieniu do seminarium. Jednak moje życie w bardzo krótkim czasie uległo zmianie o 180 stopni. Mam na imię Paweł, mam 32 lata, no w sensie teraz to już masz 36. I tak jak ty, jestem jedynakiem. Miałem wstąpić do seminarium archidiecezji warszawskiej, chociaż pochodzę z innego miasteczka. To są, kochani, różne dane, ale ja je może pominę, nie będę tych danych czytał, bo i po co. Od bardzo dawna jestem czcicielem Najświętszej Maryi. Ilekroć dostałem kosza w relacjach z kobietami, uciekałem się do Niepokalanej. Inni w takich sytuacjach popadają w alkohol, narkotyki lub przygodny seks, ale ja uciekałem się do Matki w Różańcu. W żaden sposób mnie to nie wybiela, gdyż jestem takim samym, a może i nawet większym grzesznikiem jak wszyscy. Często myślałem o kapłaństwie w chwilach miłosnych porażek jako swego rodzaju przejaw buntu, że skoro niemiłość i związek z kobietą, to może woła mnie Bóg. No tu zaraz po gębie dostaniesz, ale to będziemy na końcu gadać. Nigdy nie słyszałem wewnętrznego głosu ojcze, tak jak ty, przynajmniej tak jak opowiadałeś. I to zabawne, drogi ojcze, ale mamy takie samo doświadczenie, bowiem też udzielałem ślubu koleżance i koledze z klasy w formie zabawy, oczywiście na szkolnych schodach jednego z pięter. Tak, ja też miałem takie doświadczenie. Miało to miejsce w pierwszych latach szkoły podstawowej. Wydarzenie to pozostawiło we mnie jakiś taki niezatarty ślad i czasami wraca we wspomnieniach, rysując uśmiech na mojej twarzy. Ale może do rzeczy, o czym ja to w ogóle piszę. Przed tym wszystkim, co się stało w moim życiu, a o czym za chwilę, często miałem i nadal mam wątpliwości, ale w głębi serca czułem, że to wszystko jest prawdą, że Jezus żyje i że naprawdę chce każdego z nas. Moja przedziwna historia zaczęła się 6 września bieżącego roku. Pamiętajcie, że to jest 2020. Tego dnia, w niedzielę na popołudniowej mszy świętej, zemdlałem i dostałem napadu drgawkowego. Obudziłem się dopiero w karetce. Po badaniach okazało się, że mam w głowie guza średnicy prawie 7 cm. Po 2 tygodniach trafiłem do kliniki neurochirurgii na ulicy Banacha w Warszawie i tutaj wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem, o czym zaraz wam opowiem. Dzień przed operacją miałem rozpocząć formacyjny rok propedeutyczny w Podkowie Leśnej. Kochani, dla tych, którzy może nie wiedzą, jak się wstępuje do seminarium takiego decyzjalnego, to niektóre seminaria, chociaż może teraz już wszystkie, nawet nie wiem, mają taki rok wcześniej, taki przygotowawczy. U nas to jest takie coś, to się nazywa nowicjat w zakonie, czyli takie, że jeszcze się nie uczysz, jeszcze nie jesteś na studiach, ale taki rok masz na jakby rozeznawanie, rozważanie, na takie przygotowanie się do życia w tym wypadku w seminarium. On właśnie miał na dzień przed operacją rozpocząć ten rok propedeutyczny w Podkowie Leśnej. Tego dnia ksiądz w kaplicy szpitalnej udzielił mi sakramentu namaszczenia chorych. Operację miałem 29 września i udała się. W sensie, że myślę, mówię, chodzę, pomału wracam do pełnej sprawności. Bardzo długo dochodziłem do siebie po tej operacji. Miałem urojenia, omamy, 3 doby nie spałem. Miałem nawet sparaliżowane nogi od kolan do stóp. Było to straszne przeżycie, na szczęście jakoś się to wszystko wyprostowało. Wiem, że bardzo wiele osób się za mnie modliło, u mnie w miejscowości, w tym seminarium, do którego miałem wstąpić, w Gdańsku, na Jasnej Górze i tak dalej. Wszędzie podobno też były sprawowane msze święte w mojej intencji. Specyfiką neurochirurgicznych operacji jest to, że z medycznego punktu widzenia jest wszystko niby dobrze, operacja udana, ale efekty mogą być różne. Mózg różnie reaguje i wtedy wszystko w rękach Boga. Na pewno kojarzycie też, no, ci wszyscy ludzie majaczący, krzyczący, imiona bliskich osób, sparaliżowani czy po prostu w pampersach. To jest niezwykle traumatyczne doświadczenie i przeżycie dla kogoś, kto nie był nigdy pacjentem szpitali, a ja właśnie wtedy byłem tak na poważnie, po raz pierwszy. Z czasem trafiłem do 4-osobowej sali ogólnej, jeszcze w pampersie i z cewnikiem. Obok mnie leżał 60-letni Andrzej, który miał mieć operację na szyjnym odcinku kręgosłupa. Kobieciarz, bawidamek, z tego co się zorientowałem, po licznych telefonach od różnych pań i po jego podrywaniu przychodzących pielęgniarek. Po drugiej stronie leżał w podobnym wieku co mój sąsiad Marian, który był już po operacji na głowę, ale w innym miejscu niż moje cięcie. W efekcie tej operacji miał paraliż twarzy i oczy mu się tak trochę dziwnie rozjeżdżały. Zapalony wędkarz pokazywał mi zdjęcia złowionych ryb. Wesoły człowiek bardzo. Gdy rozmawiał z Andrzejem, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, bo oni ciągle żartowali. Był też taki Michał, 2 lata ode mnie starszy i z guzem, 2 centymetry większym od mojego, takiej wiecie, zawody. Bardzo kocha swoją córkę, z którą w bardzo czuły sposób rozmawiał zawsze na WhatsAppie. Bardzo się martwił o to, czy będzie mógł mówić. Kilka dni później zjawił się u mnie drugi z kapelanów tego szpitala z Najświętszym Sakramentem, który oczywiście przyjąłem z radością, ale też z pozdrowieniami od księdza rektora i zapewnieniem o modlitwie różańcowej za mnie w Podkowie Leśnej i w ogóle w siedzibie seminarium na krakowskim Przedmieściu. Obaj ci księża kapelani przynosili mi codziennie na zmianę najcudowniejszego Pana ukrytego w tym przedziwnym kawałku chleba. Byłem jedyną osobą na sali, która przyjmowała Jezusa. Udało mi się z czasem zjechać 2 razy windą na parter do kaplicy na modlitwę. Jednak to nie w kaplicy, ale w naszej sali wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. Można powiedzieć, że osiągnąłem duszpasterski sukces, nie będąc księdzem, ba, nie będąc nawet klerykiem w sumie. I tak naprawdę ten sukces nie był moim żadnym zamiarem. Pojechałem do szpitala po prostu ratować własne życie, a tu się podziało inaczej. Otóż Marian zapytał mnie, czemu tak codziennie przychodzą do mnie księża. Powiedziałem, że miałem być w seminarium, właśnie dzień przed operacją miałem wstąpić, ale że choroba pokrzyżowała te plany. Zapadła grobowa cisza. Z czasem doszedłem do siebie i zacząłem każdego dnia odmawiać różaniec. Tak na marginesie, miałem wówczas ze sobą dominikański, taki biało-czarny różaniec z relikwiami 48 braci męczenników, który zakupiłem w kościele świętego Jakuba w Sandomierzu przed 2 laty. Nie wiem, czy wiesz, to już w sensie ode mnie, Pawle, że właśnie męczennicy sandomierscy i Sadok to są moi patroni zakonni, więc to jest bardzo mi bliski różaniec, jeżeli taki miałeś. Ilekroć odmawiałem różaniec w godzinach porannych, moi koledzy starali się być cicho, a nawet wychodzili, żeby mi nie przeszkadzać, bo się modlę. Zaczęli nawet sami z siebie pytać o Kościół, o wiarę i w końcu o spowiedź. Prowadziliśmy te rozmowy, które oni sami zainicjowali. Michał stwierdził, że ma tyle grzechów, że nie może pójść, że łaszka mu się nie należy i na pewno nie dostanie rozgrzeszenia. Co więcej, on ma córkę ze związku cywilnego i miał wiele nieprzyjemności formalnych, bo chciał kiedyś ochrzcić to dziecko, no ale było jak było. Znajoma wspominała mu, że najlepsi życiowi kapłani, z jakimi miała do czynienia, to tacy w białych szatach. Zaczął się zastanawiać, o co to chodzi, o jakich gości. No to mu pomogłem, że to pewnie ojcowie dominikanie ze Służewa powiedziałem. Poleciłem mu nawet wtedy Ojcze Twój kanał, zapisał w zeszycie, langusta na palmie, łysy z brodą. Jest nadzieja, że się zapozna. Co nieco wyjaśniłem mu sam, na ile umiałem i wiedziałem, jak to jest ze spowiedzią. Tego dnia leżał długo na łóżku ze wzrokiem utkwionym w jeden punkt. Musiał dużo o tym myśleć, że następnego dnia Michał powiedział, że musi iść do spowiedzi przed operacją. Ostatecznie jednak nie poszedł, bo się okazało, że tam przez ilość badań i tak dalej nie miał na to czasu. Operację miał w dniu mojego wyjścia do domu. Okazuje się, że zniósł ją znacznie lepiej ode mnie. Wyszedł do domu i czeka na wyniki. Mam nadzieję, że do tej spowiedzi ciągle pójdzie. Mam nadzieję oczywiście, że obejrzy też kilka twoich filmików. Co się wydarzy, tego ojcze nie wiem. Andrzej z kolei, który miał łóżko obok mnie, wyspowiadał się u kapelana po wielu latach i potem z wiarą rysującą się na jego twarzy i po przeżegnaniu został zabrany na operację, która trwała ponad 12 godzin. Nie trafił na salę pooperacyjną, ale bezpośrednio do nas. Na drugi dzień już chodził. Wiem, że z SMS-owej rozmowy z Michałem, że został wypisany w bardzo dobrym stanie. Jedynie Marian opierał się przed spowiedzią, mówiąc w żartach, że chce iść do starego księdza, bo kapelani to na pewno za młodzi ci, to tutaj przychodzili. Ale mam nadzieję, że z czasem on też może pójdzie do spowiedzi. Potem jeszcze jeden kolega z sąsiedniej sali poszedł do spowiedzi po kilku latach. Przyszedł do mnie na rozmowę, jakbym był kapłanem. Ja jestem przecież zwykłym facetem, któremu wydawało się, że może kiedyś będzie księdzem. Niemniej zaczął mi się zwierzać, że chce wrócić do żony po latach, że chce się o nią zatroszczyć i być dla niej dobrym mężem. Wziął ode mnie adres e-mail i powiedział, że napisze. Mam nadzieję, że dowiem się, co u niego. Pod wpływem tego wszystkiego w naszej sali wytworzyła się atmosfera, jakiej nie było na żadnej innej sali. Było bardzo dużo żartów, śmiechu. Nie słyszałem tych wszystkich krzyków, zawodzeń z innych sal. Ojcze, ja się tylko modliłem i przyjmowałem Jezusa do swojego serca. A mimo to ludzie z mojego otoczenia jakby doświadczyli jakiejś duchowej przemiany. Oczywiście myślę, że ja przede wszystkim doświadczyłem duchowej przemiany. To jest w sumie taka opowieść o mocy po prostu modlitwy Jezusa ukrytego w kawałku chleba, sakramentu namaszczenia chorych, a także mocy po prostu mszy świętej. Ojcze, pomimo tych doświadczeń na chwilę obecną nie odczuwam powołania do kapłaństwa, nie czuję się wybrany przez Pana. Nadal nie wiem, czego ode mnie chce Bóg, a teraz w okresie rekonwalescencji nie bardzo nadaje się do czegokolwiek. Myślę nad tymi słowami z Ewangelii świętego Jana, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Często te słowa utożsamia się z powołaniem do kapłaństwa. Może tylko ja poczułem się wybrany, ale Chrystus mnie wcale nie wybrał, bo ma dla mnie inne zadanie. Może to wszystko, co się wydarzyło, dowodzi tego, że można służyć Jezusowi, nie będąc kapłanem, bo nie muszę nim zostać, aby być dobrym człowiekiem. Matko, ale cię zaraz szczelę, chłopie. Jedno jest pewne. Wiara i miłość do Jezusa i Jego Matki jest, trwa, a pod wpływem tych wszystkich doświadczeń nawet się pogłębia w moim sercu. W dniu 8 października wróciłem do domu, w którym czekał na mnie mój ojciec. Tak bardzo tęsknił i rozpaczał w tym trudnym czasie pandemii, sam w domu zupełnie. Niestety mojej mamy nie ma już wśród żywych, umarła na raka na początku marca. Staram się teraz kroczyć jej śladami, bowiem muszę dalej się leczyć, drogi ojcze, Ale się nie poddaję, bo wiem, że modlitwa czyni cuda, szczególnie ta innych za mnie. No i oczywiście Eucharystia, która jest największym cudem. Po tej operacji czuję się, jakbym wrócił z dalekiej podróży albo się jakoś na nowo trochę urodził. Poczułem, że tak strasznie kocham wszystkich ludzi i chcę im pomagać jeszcze bardziej niż dotąd i to pod wpływem tego, co widziałem w szpitalu, tych doświadczeń, a nie wycięcia tego guza, który rósł około 15 lat. Każdy człowiek jest powołany do małżeństwa, często to podkreślasz, ojcze. Niektórych Pan Bóg wybiera do innych zadań. We mnie chyba się zrodziło takie pragnienie znalezienia żony i dania życia, bo przecież otrzymałem jakby drugie życie. No nie jest jednak łatwo kogoś znaleźć. Czas pokaże i łaska Boga, co jest moim powołaniem. W dzień po powrocie nadrobiłem zaległości po ponad 2 tygodniach nieobecności w sieci. Oczywiście postanowiłem obejrzeć Twoje nowe filmy. Natrafiłem na ten pod tytułem Boża Zbroja. Nie ukrywam, że bardzo lubię ten fragment listu świętego Pawła do Efezjan. Pochłonąłem film w całości, bowiem wiele z tego, co mówiłeś, dotyczyło mnie. Na przykład tego, że Bóg nigdy nie karze chorobą. Jezus przemienia coś złego w dobro. Choroby tego świata są skutkiem istnienia po prostu grzechu na świecie, zła na świecie. Zachorowałem w bardzo krótkim czasie, nie z woli Boga, ale ta choroba i ja sam posłużyłem Panu Jezusowi do czegoś dobrego. Bo te osoby na nowo się do Niego zbliżyły. Gdybym nie zachorował, to wszystko by się może nie wydarzyło. Jest tak, jak mówisz, ojcze, Bóg zawsze to, co złe, przemienia w coś dobrego. Drogi ojcze, może to świadectwo do czegoś ci się przyda w twoim nauczaniu, a może w historiach potłuczonych, nie wiem. Gdybyś kiedyś przypadkiem był w mojej okolicy, przyjedź do mnie. Chętnie bym z tobą pogadał o tym, co się stało. Nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Pozdrowienia dla Łysego z brodą, od Łysego z brodą, ale z blizną na głowie. Serdecznie pozdrawiam, Paweł. PS. Przepraszam cię za wszelkie literówki i przekręcenia. Piszę to teraz, a jest bardzo późno, a ja jeszcze wracam do sprawności pisania. W końcu mózg się goi. Drogi kochany Pawle, serdecznie dziękuję ci za twoją historię. Wiem, że to sprzed 4 lat. Nie mam pojęcia, czy ciągle jeszcze coś tu na Languście słuchasz. Też nie mam pojęcia, co się z tobą stało. Czy ty w końcu poszedłeś w drogę małżeńską, czy może w drogę kapłańską? Kochani, 2 rzeczy bym chciał tak naprawdę. To jest taka dosyć mocno pozytywna historia, nie? Bardzo chciałem też po tych wszystkich różnych dramatach, które ostatnio czytaliśmy. Jasne, że ta choroba i w ogóle ten guz mózgu, no to bardzo poważna sprawa. Ale jakoś tak, no, dużo takiej nadziei, nie? W tej historii. Kochani, odnośnie tego powołania, odnośnie tego, co tu było pisane, 2 rzeczy. Kochani, powołanie nigdy nie może być wynikiem, że tak powiem, zawodu w innym powołaniu, nie? Czyli, drogi Pawle, tak jak tam ci chciałem bić na początku tej historii, kiedy pisałeś, że no właśnie, w związku z tym, że jakoś nie znajduje się żadna pani małżonka, zawody miłosne i tak dalej, no to się pojawił pomysł, to może do kapłaństwa. Nie, kochani, nie ma mowy, żeby tak było. Oczywiście może być tak, że Pan Bóg nas woła do kapłaństwa czy do życia zakonnego i to się będzie wiązało z tym, że coś tam, że tak powiem, nie wyjdzie w miłości, ale to nie jest tak, że to jest powód. Powód jest taki, że trzeba rozeznać, że to jest moja droga. Nie to jest moja droga, bo mi inne nie wyszły, tylko to jest moja droga. Mało tego, u nas, ja wam to już mówiłem wielokrotnie, nie? Bardzo często jak wstępowało się do zakonu, w sensie jak ja wstępowałem do zakonu, już bracia inni mówili, że podobnie mieli, to pierwsze pytanie, jakie u nas zawsze padało na rozmowie takiej wstępnej, było, czy chciałbyś mieć żonę i rodzinę, nie? Jak ktoś mówił, że nie, to się nie nadawał. To nie chodzi o to, że nie można mieć innych pragnień. Tylko musisz rozeznać jako twoje powołanie, jako twoją drogę, właśnie tą. Bardzo mnie ucieszyło to, co napisałeś potem, chociaż to jest wynik też takiego bardzo złego myślenia w Kościele. Na szczęście ono ci się, że tak powiem, Pan Jezus ci dowodami pokazał, że jest inaczej. Kochani, ja nie mogę czytać i słuchać tych wszystkich słów, które czasem się w Kościele pojawiają, nie? O tym, że to w jakiś szczególny sposób trzeba być na drodze duchowej, żeby móc Panu Bogu prawdziwie służyć. Ja słyszę ludziom, którzy mówią, jak wstąpię do seminarium, to będę mógł prawdziwie Panu Bogu służyć, a jak nie wstąpię, no to nie, no to mi się po prostu otwiera siekiera w kieszeni, nie? Nawet nie scyzoryk, tylko siekiera. Kochani, musimy wreszcie skończyć raz na zawsze to, co od 2000 lat niestety gdzieś tam ciągle budujemy, chociaż to się też oczywiście zmieniało w historii, to się rozpadało i potem znowu powstawało, czyli to myślenie o tym, że są drogi, że tak powiem, gdzie Panu Bogu lepiej, bardziej, nie wiem, można służyć. Kochani, oczywiście, że jest kapłaństwo i oczywiście, że jest też droga życia zakonnego, które są po prostu pewnym specyficznym sposobem służenia Panu Bogu. Ale to nie jest tak, że to tu jest służenie, a gdzieś indziej nie jest. Kochani, macie być takimi samymi sługami Pana Jezusa jak ja, a ja mam być takimi samymi jak wy. Mamy różne zadania, tak. Mamy różne, że tak powiem, ścieżki do tego. To oczywiste. Ale kochani, to ciągłe takie myślenie, to jest to, co się nazywa tak naprawdę klerykalizmem. Czyli tym, uważam, jednym z największych po prostu raków, jakie toczą Kościół. Czyli zrobienie z pewnej grupy ludzi wyjątkowych. Ludzi przez samą funkcję, przez samą spełnianą posługę, oczywiście samą w sobie bardzo piękną, cudowną i niesamowitą, zrobienie z tych ludzi jakby innego rodzaju ludzi. Kochani, nie. Wszyscy tak samo, bez względu na to, czy żyjemy w małżeństwie, czy jesteśmy sami, czy jesteśmy w zakonie, czy jesteśmy kapłanami, czy jesteśmy siostrami, czy jakkolwiek żyjemy, tak samo mamy służyć Panu Bogu. I nie jest tak, że moja służba to jest jakaś bardziejsza, a wasza jest jakaś mniejsza. Tylko nie stąd się biorą potem te wszystkie głupoty w kościele, że się stawia księdza ponad ludzi. A tak nie jest. Wy macie swoją drogę przez małżeństwo, przez bycie w rodzinie, przez zakładanie rodziny. Ja mam swoją drogę. Moja jest wyjątkowa, uwaga, i wasza jest tak samo wyjątkowa. Moja nie jest wyjątkowsza. Nie jest taka bardziej Boża. Kochani, musimy naprawdę z tym skończyć. Tak, jeżeli, Pawle, oczywiście rozeznasz w pewnym momencie, nie mam pojęcia, gdzie jesteś dzisiaj po tych 4 latach, że Pan Jezus cię wżywa właśnie do tego sposobu mu służenia, no to służ mu w ten sposób, w sensie w kapłański, bądź zakonny. Ale służyć możesz mu w każdy możliwy sposób, na każdej ścieżce. To właśnie, to ci Pan Bóg pokazał dokładnie w tym szpitalu. Zauważ, wystarczyła twoja modlitwa, wystarczyła twoja komunia święta, wystarczyło twoje słowo, które powiedziałeś, nie? Czyli rozmowa z ludźmi. Wystarczył twój różaniec i już. Jeden gdzieś tam spowiedź, drugi myśli, trzeci zaczął zastanawiać się. To dokładnie o to chodzi. Jasne, że nie wszystkich sprowadzimy na drogę Pana Boga, że nie wszystkich się uda, to nie jest już nasza rzecz. O tym Pan Bóg niech decyduje. Ale dokładnie to nasze bycie w świecie i kiedy o tym mówię, to nie mówię, że ja nie jestem w świecie. Ja mam być w świecie tak samo jak wy. Jeżeli tworzymy takie wyłomy, że będą takie rzeczy bardziej Boże w tym świecie, w sensie właśnie, że niby te moje to są bardziej Boże, to są bzdury, to jest nieprawda. Wszyscy mamy, kochani, tak samo tworzyć w świecie Boży świat. Tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie jesteśmy. Jestem od tego, żeby wam w tym służyć, żeby wam w tym pomagać, jeżeli tylko będę to robił, chwała Bogu. Ale to nie czyni mnie zupełnie nikim innym niż wy. Pawle, dziękuję ci bardzo za twoją historię. Jeżeli słuchasz ciągle Langusty, to proszę odezwij się, w sensie napisz komentarz, co tam u ciebie, gdzie jesteś, jak twoja droga. Może jest jakaś już pani małżonka, albo przynajmniej przyszła małżonka, a może jednak rzeczywiście poszedłeś drogą kapłaństwa. Tylko dlatego, że no właśnie, że ty i Pan Bóg to wybierzecie, a nie dlatego, że Panie Boże, słuchaj, no mi inaczej nie poszło, to może byś mnie wziął tak z litości. Nie, bo on chce być z tobą bez względu na to, gdzie będziesz i co się będzie z tobą działo. Kochani, taka to pozytywna dzisiaj, mam nadzieję, dla was historia. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Kochani, jeżeli jesteście gdzieś w okolicach Kruźlowej, to są okolice Nowego Sącza, to w tym tygodniu zapraszam do Kruźlowej, za tydzień zapraszam do Nowego Sącza na rekolekcję. To już ostatnie 2 serie w tym wielkim, wielkim poście. No to tyle chyba na dziś. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, do usłyszenia za tydzień.